Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o postulatach Solidarności Pracowników Oświaty, komunikacji pomiędzy rekruterem a kandydatem na przyszłego pracownika, urlopie tacierzyńskim i nowym zawodzie przyszłości.
Okiem związkowca.
A w dzisiejszej audycji pani Monika Ćwiklińska, rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani redaktor.
Pani rzecznik, mamy do czynienia z coraz większą liczbą zakażeń koronawirusem. Pojawiły się w mediach informacje, że nauczyciele w obawie przed zamknięciem szkół w związku właśnie z pandemią koronawirusa jakby na zapas próbują oceniać uczniów, to znaczy oceniają tak często, jak to jest możliwe. Na przykład jeden z nauczycieli WF-u chwalił się, że w ciągu 4 tygodni oceny zebrał na cały rok. Co na to Solidarność?
Pani redaktor, ocenianie rządzi się swoimi prawami. Informację o ocenianiu mamy zawartą w prawie oświatowym. Każda szkoła ma swój wewnątrzszkolny system oceniania. No i są jeszcze oprócz tego pewne zasady metodyczne pracy nauczyciela. Ocenianie to nie produkcja ocen. Ocenianie służy zupełnie czemuś innemu. Służy określaniu poziomu wiedzy nabytej w ciągu jakiegoś czasu przez ucznia. Także produkcja w cudzysłowie ocen tego właśnie wymienionego przez panią redaktor nauczyciela jest niezgodne z metodyką pracy nauczyciela. Jest nieprawidłowe po prostu. I większość nauczycieli pracuje normalnie. Organizuje zajęcia, przekazuje wiedzę i zgodnie z tym, co sobie zaplanowało w swoich planach wynikowych na dany rok szkolny z danego przedmiotu w danej klasie, ocenia wiedzę i umiejętności swoich podopiecznych.
Pani rzecznik.
Nie widzę specjalnego problemu, jeśli chodzi o jakieś... Myślę, że to są jakieś pojedyncze przypadki nauczycieli, którzy nie wykonują tej pracy dokładnie tak, jak należy.
Pani rzecznik, istnieje ryzyko, że znowu wiele szkół zostanie zamkniętych. Czy gdyby zaistniała znów taka konieczność, mówię tutaj o nauczaniu zdalnym, to czy nauczyciele są już lepiej przygotowani niż w ubiegłym roku szkolnym do takiego trybu nauczania?
Trudno generalizować, dlatego że tak jak i przed pandemią, poziom wyposażenia szkół, wyposażenia nauczycieli w odpowiedni sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, w pomocy naukowe, jest bardzo różny. I jak słyszę, jak zgodnie z tym, co do mnie dochodzi, nadal ten problem istnieje, ale nie wszędzie oczywiście. Są szkoły, które naprawdę są świetnie wyposażone, gdzie samorządy dbają o wyposażenie swoich placówek oświatowych, dbają o edukację, o jakość tej edukacji. A jest wiele takich samorządów, takich gmin, w których po prostu zawsze usiłuje się oszczędzać na oświacie i tak się dzieje również teraz.
To porozmawiajmy jeszcze o pieniądzach, bo Solidarność upomina się o wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli. Jak wygląda sytuacja obecnie dotycząca wynagrodzeń?
Od 1 września nauczyciele otrzymali podwyżkę o 6%. Solidarność woli nazywać tę podwyżkę raczej rewaloryzacją, która nadal nie spowodowała jakiejś rewolucji w wynagrodzeniach. System wynagradzania jest ciągle przestarzały, nieodpowiedni. Brak tego systemu, który jest bardziej motywacyjny, niskie uposażenie, kiepskie warunki pracy. To wszystko powoduje, że do zawodu nie garną się młodzi. Natomiast w większości nauczyciele to kobiety po 50 i one już są często wypalone zawodowo, przeciążone zwiększającymi się obowiązkami, biurokracją, myślą o świadczeniu kompensacyjnym lub też o przejściu na emeryturę. No nie wróży to dobrze przyszłości w polskiej edukacji.
Bo może być nauczycieli za mało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Coraz częściej na urlop macierzyński zamiast mamy idzie tata. Ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego, a także urlop rodzicielski i wychowawczy. Jego prawa kształtują się jednak inaczej, kiedy mężczyzna nie jest zatrudniony na standardową umowę o pracę, a prowadzi działalność gospodarczą. O uprawnieniach ojca związanych z rodzicielstwem Dominika Raszkiewicz rozmawia z Katarzyną Łodygowską, prawnikiem, autorką bloga www.matkaprawnik.pl.
Coraz częściej mężczyźni podobno pytają o to, jak mogą pomóc w wychowywaniu dziecka w tych pierwszych dniach. Pomagają w tym różne rozwiązania prawne.
Tak, natomiast ja bym tutaj troszeczkę skorygowała. Oni nie pytają, jak mogą pomóc, tylko jak mogą być ojcem i uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka, biorąc pod uwagę oczywiście przepisy prawa. Także taki niuans, ale myślę, że bardzo ważny, bo coraz częściej widzę, że mężczyźni też czują się pełnoprawnym rodzicem, po prostu. I dla nich to jest oczywiste, że też mogą wziąć urlop, na przykład macierzyński. Bo zaczynając od samego początku, jak kobieta rodzi dziecko, jeżeli posiada umowę o pracę, obowiązkowo pierwsze 14 tygodni jakby spędza w domu. Jest to taki czas połogowy, nie tylko poświęcamy oczywiście go dziecku, ale również to jest czas, żeby dojść do siebie fizycznie po porodzie. Po tych 14 tygodniach możemy przekazać resztę tego urlopu ojcu, a my wracamy do pracy. Jest taka możliwość, bo tak ustawodawca skonstruował te urlopy, żeby jak najdłużej jednak być z dzieckiem w domu i tu nie ma właśnie znaczenia, kto będzie siedział z dzieckiem w domu, natomiast chodzi o tą dłuższą opiekę rodzica w domu, dlatego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wybieramy najczęściej pełne 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego po to, żeby nic z tego urlopu nie przepadło. I teraz na tym urlopie nawet w całości może być tata, jeżeli posiada umowę o pracę, możemy być też równocześnie, czyli na przykład 16 tygodni bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wybiera mama i w tym samym czasie również te 16 przebywa tata, czyli wszyscy jesteśmy razem w domu.
Jest jeszcze jedno uprawnienie i jeszcze jeden urlop, urlop wychowawczy.
Urlop wychowawczy jest to okres 35, w niektórych wypadkach 36 miesięcy sprawowania osobistego opieki nad dzieckiem. Najczęściej kojarzone jest po prostu z brakiem wpływów wynagrodzenia na konto czy zasiłku na konto. Jest to taki czas, kiedy faktycznie poświęcamy go dziecku, chociaż absolutnie kodeks pracy pozwala nam w tym czasie podejmować aktywność zawodową. Tylko pytanie, jaka to miała być aktywność, na jaki wymiar czasu. Mnóstwo kobiet w tym czasie na przykład otwiera działalność gospodarczą i próbuje swoich sił tutaj, stawiając firmę. Natomiast sam urlop wychowawczy możemy wybrać w 5 częściach, czyli możemy go sobie podzielić na 5 części. To, co ważne, to też to, że rodzice mogą przebywać na nim równocześnie. Czyli mając tą jedną pulę, możemy go jednak równocześnie wykorzystać, będąc wszyscy razem w domu. Oczywiście pomijam już fakt, kogo na to stać, bo jednak tutaj co najmniej jedna pensja do utrzymania domu by się przydała. Natomiast jest taka możliwość. Najczęściej jednak kobiety biorą te urlopy wychowawcze. Na przykład w takim typowym scenariuszu urlop macierzyński, rodzicielski, wypoczynkowy i wychowawczy, bo nie wyobrażamy sobie na przykład, żeby dziecko jeszcze poszło do żłobka i bierzemy te kilka miesięcy. I jednak najczęściej jest to kobieta, ale faktycznie mężczyźni mają identyczne prawo do wybrania tego urlopu wychowawczego.
Wiele pytań wiąże się także z tym, że nie wszyscy mężczyźni, skoro o nich mowa, są zatrudnieni na umowach o pracę. Bardzo wiele pytań wiąże się z taką sytuacją, kiedy mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą. Jak wtedy wygląda ta sytuacja? Czy te uprawnienia są identyczne, jakby mężczyzna był na tej umowie o pracę?
Troszeczkę się to różni przede wszystkim tym, że w ogóle prowadzimy działalność gospodarczą, nie przebywamy na żadnych urlopach wypoczynkowych. Urlopy wypoczynkowe, czy rodzicielskie, czy wychowawcze, do wychowawczego zaraz wrócę, są identyfikowane z kodeksem pracy, czyli właśnie z umowami o pracę. To, co bardzo często mężczyźni prowadzą działalność gospodarczą, po prostu nie mają wiedzy, bo nie ma skąd jej czerpać, to to, że do drugich urodzin swojego dziecka mogą postarać się o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. Czyli panowie, którzy pracują na umowie o pracę, mają coś takiego jak urlop ojcowski dwutygodniowy, a panowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, też do drugich urodzin mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. I tutaj takie jest określenie za okres urlopu ojcowskiego. To jest taki dwutygodniowy zasiłek, pomniejsza się wtedy wymiar składek w skali miesiąca, przychodzi po prostu troszkę wpływów na konto. Ja tutaj zawsze mówię swoim klientkom, jeżeli mają męża czy partnera, którzy prowadzą działalność, w formularzu proszę wskazać swoje konto, będzie na waciki, bo to nie jest duża oczywiście kwota. Oczywiście ta kwota jest powiązana z wymiarem składek, jaki opłacamy, natomiast zdecydowana większość przedsiębiorców jednak opłaca te minimalne. Także trochę korzyści z tego jednak na działalności również jest. Będąc na działalności możemy również sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, tu się mówi o takim quasi urlopie wychowawczym, natomiast tu już tak jak na podczas tego dwutygodniowego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego mężczyzna może jak najbardziej wystawiać faktury, bo to nie jest żadna opieka nad dzieckiem, to nie jest zwolnienie. Tak jak tutaj w przypadku urlopu wychowawczego dla przedsiębiorcy już musimy zawiesić tą działalność. Także faktycznie jej wtedy nie prowadzimy.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
A my za chwilę wracamy po piosence.
Głos pracownika. Wywiad z ekspertem.
Osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym oczekują informacji o tym, jak wypadły podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak z badań wynika, że ponad połowa osób takich informacji nie otrzymuje. W jaki sposób przypomnieć firmie o swojej kandydaturze po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej? O komunikacji pomiędzy rekruterem a kandydatem na przyszłego pracownika Alicja Samolepicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy zajmującej się wspieraniem kandydatów na rynku pracy.
Idę na rozmowę kwalifikacyjną, później dziękuję, wychodzę i co potem? Dzwonię i dopytuję, czy może czekam na informację od przyszłego pracodawcy.
Nigdy nie dzwonię, nie dopytuję. Rekruterzy bardzo negatywnie odbierają sytuację, w której kandydat ich zaczyna, pewnie oni odbierają to nawet jako nękanie, czyli zaczyna wymuszać na nich przyspieszenie tego procesu rekrutacyjnego. Więc jeżeli jest sytuacja, w której rekruter daje nam informację o konkretnym terminie, w którym da odpowiedź, to w tej sytuacji kandydat powinien po prostu spokojnie 2 tygodnie poczekać. Te niedobre są sytuacje, w których nękamy tego rekrutera, dopytujemy cały czas, kiedy będzie ta odpowiedź i bardzo często jest tak, że nawet jeżeli kandydat jest rozważany, to przy takich zachowaniach rekruter jednak skreśla go z tej listy potencjalnych kandydatów do na przykład ostatecznego spotkania. Natomiast jeżeli termin mija, jak najbardziej kandydat ma możliwość, prawo, powinien sprawdzić, co się z jego aplikacją dzieje.
No właśnie, chciałam o to zapytać. Mijają 2 tygodnie i co wtedy? Delikatnie się przypomnieć, zadzwonić, napisać maila?
Najbardziej komfortowym kontaktem dla rekrutera z reguły jest kontakt mailowy. Jeżeli natomiast nie ma żadnej odpowiedzi na tego maila, nie czekamy 2 dni i nic się nie dzieje, to też nic nie broni nas przed tym, żeby wykonać telefon do rekrutera. Może się okazać na przykład, że nasz mail wylądował w spamie i rekruter nigdy go nie zobaczył. Takie rzeczy też się zdarzają. Ważna jest jeszcze jedna rzecz. Co zrobić? Jeżeli kończymy proces rekrutacji, kiedyś już o tym rozmawiałyśmy, bardzo ważne jest, żeby rekruterowi za ten proces rekrutacji podziękować, dać mu znać, że jesteśmy zainteresowani, że bardzo podobał nam się sposób, w jaki przedstawił firma, na przykład, że była to bardzo profesjonalna rozmowa, docenić rekrutera, to naprawdę działa cuda i rekruterzy potrafią bardzo przychylać się w stronę kandydatów, którzy potrafią taką informację zwrotną, pozytywną wystosować. To są też tylko ludzie i oni działają dokładnie w taki sam sposób, jak wszyscy pozostali, czyli lubią mieć poczucie, że wykonali dobrze swoją pracę.
Ta informacja zwrotna jest często wymieniana jako taka bolączka osób, które przychodzą na rozmowy kwalifikacyjne?
Jak robiliśmy nasze badania sprawdzające u kandydatów, jak wygląda w ogóle ich postrzeganie procesu rekrutacyjnego, czego oczekują i co tak naprawdę dostają w tym procesie rekrutacyjnym, to te rozbieżności są bardzo duże. Jak pytamy kandydatów, ilu z nich oczekuje odpowiedzi zwrotnej z procesu rekrutacji, to jest to 98%. Więc w zasadzie możemy stwierdzić, że to praktycznie wszyscy kandydaci, którzy biorą udział w procesie rekrutacji. Natomiast kiedy sprawdzamy, ilu faktycznie z nich dostaje odpowiedź zwrotną, to okazuje się, że otrzymanie informacji zwrotnej przynajmniej 1/3 procesów rekrutacyjnych potwierdza tylko 6% kandydatów. Czyli tylko 6% kandydatów potwierdza, że przynajmniej w 1/3 rekrutacji otrzymali informację zwrotną.
Bardzo mało.
To jest bardzo mało, a powiem Ci jeszcze jednej ciekawej danej. 51%, czyli ponad połowa kandydatów informuje, że praktycznie nigdy nie dostaje informacji zwrotnej w rekrutacji. To jest horrendalny wynik w zasadzie rozbieżności oczekiwań kandydatów z procesu rekrutacji z tym, jak wyglądają realia rekrutacyjne i z tym, czego oczekują kandydaci. W ramach tego badania zadaliśmy jeszcze jedno pytanie i ono dotyczyło informowania na takim pierwszym etapie, czyli kandydat wysyła swoje CV i teraz ma 2 możliwości. Albo otrzyma informację, dziękujemy, twoja aplikacja do nas dotarła, będzie rozpatrzona i tutaj w zależności od tego, jaki jest dalszy proces rekrutacji, albo może nie dostać nic. I bardzo często zdarza się, że kandydat wysyła swoje CV i nic nie przychodzi. Czyli kandydat ma takie poczucie, że nie wiadomo, czy dotarło do CV, czy nie dotarło do rekrutera. 78% kandydatów chce dostać zawsze taką informację zwrotną. To jest tylko i wyłącznie ustawienie autorespondera na skrzynkę rekrutacyjną,
która daje kandydatowi informację wcześniej przygotowaną według szablonu. A jednak tylko 41,5% kandydatów zgłasza, że praktycznie za każdym razem taka informacja przychodzi.
To od czego można zacząć poprawiać tą komunikację w czasie rekrutacji?
Myślę, że najważniejsze, co trzeba byłoby zrobić, to uświadomienie rekruterów, że w tym momencie nasz kandydat jest klientem. On jest klientem konkretnej usługi, konkretnego produktu, który mamy. On jest klientem, co więcej, bardzo często on jest naszym klientem takim też prawdziwym, czyli nie tylko w procesie rekrutacji, że może nas ocenić jako dobrą firmę, jako nieatrakcyjną, może na przykład zdecydować po zakończeniu procesu rekrutacji, że on wcale nie chce pracować w takiej firmie. Takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast też często jest tak, że rekruterzy zapominają, że kandydat ma na przykład pierwszy styk z marką w procesie rekrutacji i potem tej marki nigdy nie użyje, nie wiem, nie kupi jej produktów, nie poleci jej znajomym, nie będzie korzystał z jej usług jako klient już, dlatego że te doświadczenia w procesie rekrutacji były tak negatywne. Więc to, od czego warto zacząć, to od świadomości, uświadomienia rekruterów, w jaki sposób postrzeganie procesu rekrutacji przez kandydata przekłada się na budowanie marki wśród kandydatów, potem budowanie marki wśród pracowników i na koniec bardzo ważny element, budowanie marki wśród klientów bezpośrednich.
Flash. Informacje.
Prawie 1,5 miliona dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę 912 milionów złotych wypłacił dotąd ZUS. Rozpatrzono już prawie 100% złożonych wniosków. Najwięcej złożono w czasie tzw. lockdownu. W marcu w związku z epidemią COVID-19 rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Był dedykowany rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone. Początkowo dodatkowy zasiłek był przyznany na 14 dni, jednak rząd sukcesywnie przedłużał czas jego obowiązywania, ostatnio do 20 września. Sierpień jest pierwszym miesiącem od wybuchu pandemii, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych, informuje resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła tyle samo co w lipcu, czyli 6,1%. O 1,5 tysiąca spadła jednak liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach i wyniosła dokładnie 1,028 tysięcy osób, zaznacza minister Marlena Maląg.
Dobra informacja. Stopa bezrobocia utrzymuje się na tym poziomie lipcowym i czerwcowym, ale ubyła liczba osób bezrobotnych. A więc pokazuje to, że instrumenty, które w tarczy antykryzysowej zostały przedstawione i w tarczy finansowej zaproponowane, zadziałały.
Minister Maląg wyraziła przekonanie, że pod koniec roku stopa bezrobocia będzie jednocyfrowa i wyniesie między 6 a 7%. Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej tylko Czechy mają stopę bezrobocia niższą od Polski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 2 300 000 zł na projekty w obszarze dialogu społecznego dotyczące niwelowania skutków epidemii koronawirusa. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Trafią do organizacji reprezentujących związki zawodowe oraz pracodawców. Dzięki nim będzie można analizować sytuację na rynku pracy i szukać rozwiązań prawnych związanych na przykład z zastosowaniem pracy zdalnej. Resort podkreśla, że bardzo ważne jest dokładne uregulowanie kwestii BHP i wynagradzania za pracę zdalną. Unijne kraje zatwierdziły pulę niskoprocentowych pożyczek w wysokości 87,5 miliarda euro na wsparcie miejsc pracy zagrożonych pandemią. Polska ma otrzymać 11 miliardów 200 milionów euro. Program przewiduje tanie pożyczki na sfinansowanie krajowych systemów utrzymania zatrudnienia w okresie przestojów, czyli ubezpieczenie od bezrobocia. Wprowadzenie zerowego podatku PIT dla osób do 26 roku życia na stażach i praktykach, zapowiedział premier. Jak mówił, powinno to zachęcić młodych ludzi do pracy w administracji. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w 2019 roku rząd wprowadził zerowy PIT od umów o pracę i umów zlecenia dla osób poniżej 26 roku życia. Dołożymy również zerowy PIT dla stażystów, osób, które chcą rozpocząć pracę w formie stażu, by zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej, oświadczył szef rządu. Na tym rozwiązaniu stażyści mają zyskać do 900 zł miesięcznie.
Zawody przyszłości.
Osoba do towarzystwa dla seniora. To prawdopodobnie zawód niedalekiej już przyszłości. Czym taka osoba będzie się zajmowała i jakie powinna mieć kompetencje? O tym Iwona Wysocka.
Światowa populacja starzeje się, a większość krajów na świecie doświadcza wzrostu zarówno liczby, jak i odsetek osób starszych w ich populacjach. Z różnych danych wynika, że do 2050 roku co szósta osoba będzie w wieku powyżej 65 lat, gdy w ubiegłym roku była to co 11 osoba. Dwa lata temu po raz pierwszy w historii liczba osób powyżej 65 roku życia przewyższyła liczbę dzieci poniżej 5 roku życia. Ponieważ dzięki technologii żyjemy dłużej, ale niekoniecznie jesteśmy fizycznie sprawni, w niedalekiej przyszłości będą potrzebne osoby do zapełnienia wolnego czasu seniorów. Zadaniem osoby do towarzystwa będzie rozmawianie z seniorami, słuchanie tego, co oni mają do powiedzenia i zabieranie na spacer tych bardziej mobilnych. Będzie to dobry zawód dla osób, które lubią słuchać i wchodzić w interakcje z innymi ludźmi.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.